Chwała Panu, bracia i siostry, witam was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa i muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie obchodzić to święto dziękczynienia. Nie ma nic piękniejszego, kiedy bracia i siostry w zgodzie mieszkają i wspólnie pracują, wspólnie wykonują pracę dla Pana. I to nie ma znaczenia, w którym mieście jesteśmy, w którym rejonie kraju czy w rejonie świata. Ważne jest, abyśmy pracowali wspólnie dla Pana, a Pan w cudowny sposób prowadzi nas do tego, aby wykonywać Jego dzieło i aby być dla Niego użytecznym. Moi kochani, ponieważ nie mam za dużo czasu, więc może wstaniemy, pomodlimy się o Słowo Boże, o to, aby Bóg mówił do naszych serc. Ojcze, dziękujemy Tobie, że przez krew i imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, możemy dzisiaj przyjść przed Twój tron. I Ojcze kochany, możemy skłonić nasze serca do tego, co Ty chcesz do nas dzisiaj mówić. Proszę Cię, Panie, abyś otworzył nasze oczy, otworzył nasze uszy, otworzył nasze serca, aby to słowo, które będzie głoszone, aby ono wydawało, Ojcze kochany, owoc w naszym życiu. Panie, my Ci dziękujemy za to, że błogosławisz nas. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który troszczy się o nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w naszym życiu niczego nie brakuje. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w Jezusie Chrystusie zostało nam dane to wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. Ojcze, uwielbiamy Cię za to i zapraszam obecność Twojego Ducha Świętego. Duchu Święty, przechadza się od serca do serca. I Panie Najdroższy, mów do nas te rzeczy, które są ważne w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okej. Moi kochani, dostałem pierwsze ostrzeżenie. 12:45 muszę kończyć. Okej, moi kochani, skoro tak, to przystąpmy szybko do Słowa Bożego. Jak zobaczycie, że zaczynam przyspieszać, to znaczy, że muszę kończyć. Aha, żona mi dała ostrzeżenie. Okej. Dobrze, żony też trzeba słuchać. Okej, szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana, szósty rozdział od pierwszego wersetu. A przeczytamy aż po 14. Słowo Boże mówi w ten sposób. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał uczynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Moi kochani, ten fragment Słowa Bożego, ta historia o nakarmieniu 5000 ludzi jest zreferowana w 4 Ewangeliach. 4 Ewangelie podają ten sam cud, który wydarzył się i wydaje mi się, że on był bardzo istotnym cudem. Dlatego, że 4 ewangelistów zanotowało ten sam to samo wydarzenie. Ale wiecie, kiedy czytałem ten fragment Słowa Bożego, jakoś tak Duch Święty mnie poruszył, żeby przeczytać te wszystkie historie w innych Ewangeliach. I jak czytałem ten fragment, to rzuciło mi się jedno takie słowo, które Jezus wypowiedział, zanim nastąpił cud. Otóż w wersecie 11 jest napisane: Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb, tyle, ile chcieli. I wiecie, kiedy przeczytałem ten fragment Słowa Bożego, od razu chciałem zobaczyć, co jest zapisane w innych Ewangeliach. I pozwólcie, że przeczytam wam też ten sam werset Słowa Bożego, zreferowany przez Ewangelistę Mateusza, Marka i Łukasza. I pierwszy fragment z Mateusza to jest 14 rozdział, 19 werset. 14 rozdział, 19 werset. I tutaj jest napisane tak. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął więc 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. To jest pierwszy fragment Słowa Bożego. Ewangelia Marka. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 41 werset. I Marek relacjonuje to w ten sposób. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi, i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I ostatni fragment, jest to Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 16 werset. Wziąwszy zaś te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, by kładli przed ludem. I wiecie, zawsze kiedy jest jakaś, powiedziałbym, jakaś pozorna sprzeczność albo, powiedziałbym, różnica w relacji pewnych wydarzeń przez różne osoby, zawsze sprawdzam po prostu, czy to tłumaczenie jest właściwe, czy, powiedziałbym, może ktoś z tych, którzy tłumaczyli Biblię, coś, powiedziałbym, inaczej przetłumaczył. To niekoniecznie źle, ale po prostu w inny sposób. I sięgam do oryginałów. I wiecie, kiedy sprawdzałem oryginał, to w Ewangelii Świętego Jana jest takie słowo, które po grecku, ja nie znam greckiego, i mogę, powiedziałbym, źle te słowo wymówić. Opieram to na tym, co przeczytałem w słowniku Stronga. Jest użyte słowo eukaristo albo eukaristeo. I to słowo oznacza wyrażać wdzięczność, dziękować. I to jest użyte w Ewangelii Świętego Jana. W Ewangelii, moi kochani, Mateusza, Marka i Łukasza jest użyte słowo eulogeo, czyli krótko mówiąc błogosławić. Ale to słowo eulogeo oznacza po prostu dobrze mówić o kimś albo o czymś. Wypowiadać błogosławieństwo, wypowiadać powodzenie, chwalić, wypowiadać dobrobyt. I wiecie, przychodzi takie pytanie, na ile jest powiązane nasze dziękczynienie z błogosławieństwem w naszym życiu. Skoro 3 ewangelistów powiedziało, że Pan Jezus pobłogosławił, rozmnożył słowem ten chleb, a jeden ewangelista Jan, który, powiedziałbym, znając jego Ewangelię, on bardzo duchowo do tego podchodzi, jest taka Ewangelia, która opisuje Jezusa jako Króla Nieba, opisuje, że Pan Jezus podziękował. I moi kochani, dziękczynienie i błogosławieństwo w jakiś sposób wspólnie współpracuje. To jest taka jakby para, która chodzi ze sobą nieustannie. Dlatego, że, moi kochani, ludzie, którzy dziękują, błogosławią. Kiedy dziękujemy swojej żonie za to, że dobrze ugotowała zupę, My ją błogosławimy, zachęcamy ją do tego, aby następnym razem podobną zupę ugotowała. Kiedy my dziękujemy za tym, którzy nam usługują, wyrażamy wdzięczność, ale jednocześnie błogosławimy tych, którzy nam usługują. Wiecie, a nie można, powiedziałbym, kogoś błogosławić, a jednocześnie nie dziękować. A nie można błogosławić Boga, ale nie dziękować Mu za to, co On czyni i co uczynił w naszym życiu. To po prostu nie chodzi razem w parze. Jeżeli dziękujemy, jednocześnie błogosławimy Boga za to, że jest takim dobrym Bogiem. Kiedy mówimy: Boże, błogosławię Cię, to równocześnie jestem Ci wdzięczny za to, co czynisz i kim jesteś dla mnie. I nie można kogoś, nie powiedziałem, komuś dziękować, a potem wyjść i za plecami przeklinać go albo źle o nim mówić. To nie chodzi, to nie jest, powiedziałbym, wspólne, to nie chodzi w jedności. I tak samo, kiedy Pan Jezus błogosławił ten chleb i wypowiadał, wierzę, że wypowiadał z wiarą słowa, może mówił w ten sposób: Ojcze niebiański, ja Ci dziękuję, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, że Ty zawsze odpowiadasz na moje modlitwy. Ojcze, ja Ci dziękuję, że Ty widzisz ten lud, który potrzebuje chleba i ten chleb dasz i rozmnożysz, bo jesteś Bogiem błogosławieństwa. Gdzieś być może takie słowa wypowiedział, nie mamy dokładnej relacji z tego, w jaki sposób się Pan Jezus modlił, ale na pewno to była modlitwa dziękczynna, na pewno to była modlitwa, która wyrażała błogosławieństwo, na pewno to była modlitwa pełna wiary i zaufania do Ojca, który zawsze o nas się troszczy, że w tych sytuacjach, kiedy nawet ludzie byli bez, powiedziałbym, możliwości na posilenia się, Był Ojciec Niebiański, który widział ich potrzebę i tak jak Izrael karmił manną, tak samo pobłogosławił ten lud, że oni nie wyszli z tego miejsca, nie tylko głodni duchowo, ale też nie wyszli z tego miejsca głodni fizycznie. I musimy pamiętać o tym, że tak jak Bóg jest zainteresowany, aby błogosławić Cię duchowo, tak samo Jego serce jest skierowane, aby Cię błogosławić, aby to, co Ci jest niezbędne i potrzebne do życia, abyś miał. I to, że my siejemy, a później przychodzi okres zbiorów, to między innymi jest okres takiego wyrażenia dziękczynienia i błogosławieństwa, które my spożywamy. I chciałbym coś na ten temat więcej powiedzieć. Otwórzmy Psalm 67. Psalm 67. Czy wiesz, że w Bożym sercu, Bożym pragnieniem jest błogosławieństwo dla Twojego życia? Czy wierzysz, że Bóg Ojciec zainteresowany jest nieustannie dzień i noc, aby Ciebie błogosławić? Czy wiesz, że Jego głównym zajęciem to jest po prostu miłować Cię i błogosławić w każdym wymiarze życia? To jest, powiedziałbym, czymś, czym Bóg zajmuje się nieustannie od rana do wieczora, śledzi dzieci i stara się w jakiś sposób Ciebie ubłogosławić. Popatrzcie się, Psalm 67, i przeczytamy to bardzo powoli, jest zapisane w ten sposób. Niech nam Bóg miłościw będzie, od drugiego wersetu, i niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, Sela. Aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech sławią Cię Boże ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy, niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi, Sela. Niech sławią Cię Boże ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Ziemia wydała plon swój, błogosławi nam Bóg nasz Bóg. Niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Popatrzcie się, psalmista opisuje, jakie jest pragnienie Boże, jaka jest modlitwa ludu Bożego, który woła do Boga, aby błogosławił nam Bóg. Panie, my chcemy, abyś nas błogosławił. I zaraz powiem, dlaczego Pan chce błogosławić, dlaczego lud powinien modlić się o Boże błogosławieństwo i dziękować Bogu za to, co otrzymuje. Popatrzcie się, drugi werset mówi tak, niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Dlaczego Bóg ma nam błogosławić? Dlaczego mamy wołać o Boże błogosławieństwo do swego życia? Popatrzcie się, dalej jest napisano, niech nad nami rozjaśni oblicze swoje i jest Sela, które oznacza, abyśmy myśleli nad tym, abyśmy medytowali, rozważali, co ten fragment Słowa Bożego chce nam powiedzieć. Ale zaraz za tym, po co ma nam Bóg błogosławić? Aby poznano na ziemi drogę swoją. Popatrzcie się, Twoją. aby poznano na ziemi drogę Twoją. Kiedy Bóg błogosławi, kiedy Bóg rozmnaża, wtedy my widzimy chwałę Bożą, widzimy obecność Bożą w naszym życiu, jesteśmy Bogu wdzięczni, wyrażamy, powiedziałbym, zachwyt i uwielbienie dla Boga naszego. Popatrzcie się, zaraz po tym jest mowa o tym, aby Boga uwielbiać. Dlaczego tak to uwielbienie w Kościele jest tak ważne? Dlaczego uwielbienie jest tak ważne? Dlatego, że moi kochani, my zapominamy o tym, kim my jesteśmy, co myśmy zrobili w tym tygodniu, a zwracamy nasze oczy na Boga, który jest Bogiem Wszechmogącym, Bogiem, który kocha nas, Bogiem, który przemienia nasze życie każdego dnia. I popatrzcie się, błogosławieństwo Boże, kiedy ludzie widzą nad nami błogosławieństwo, kiedy widzą, że nasze rodziny są zdrowe, kiedy widzą, że nasze relacje są pełne miłości i pokoju, kiedy widzą, że, powiedziałbym, wszystko w naszym życiu powodzi się według Bożego porządku, tak naprawdę oni chcą tego samego. Po co myśmy przyszli do Jezusa? Nie tylko po to, aby złożyć na Niego nasze grzechy, ale po to, aby Jego chwała zamieszkała na nas, aby Jego obecność była widoczna w nas, aby ludzie widzieli, że życie z Bogiem jest inne niż życie bez Boga. Zwróćcie uwagę, że człowiek pragnie szczęścia, to jest naturalną częścią naszego życia. Ale bardzo często my korzystamy z tego szczęścia w sposób niewłaściwy, nieprawidłowy. Nam się wydaje, że kiedy będziemy mieli dużo pieniędzy, będziemy szczęśliwi. Okazuje się, że nie. Że kiedy będziemy mieli mnóstwo przyjaciół wokół siebie, okazuje się, że jestem najbardziej samotny człowiek na świecie. Wiecie, po prostu każdy z nas szuka szczęścia może w karierze, w powodzeniu, w sławie, ale kiedy już to ma, okazuje się, że to nie jest to, czego on szukał. Bo to nie daje pełni szczęścia. Bo ktoś powiedział kiedyś w ten sposób, mi się te słowa bardzo podobały, że Bóg ci daje powodzenie, pieniądze i powiedziałbym to wszystko, co potrzebujesz, ale ci również daje radość z tego, żebyś z tego mógł skorzystać. Czasami są ludzie, którzy mają już pieniądze, ale tak naprawdę nie mają radości z tych pieniędzy. Mają już przyjaciół, ale tak naprawdę nie widzą sedna tego wszystkiego, co ta przyjaźń znaczy. Dlaczego? Dlatego, że w tym nie ma Boga. W tym nie ma Boga. Wszystko mają, ale nie mają Boga. A kiedy jest Bóg, to moi kochani, nawet mniejsze, skromniejsze rzeczy w naszym życiu stanowią nam radość. Dlatego, że mamy Boży pokój, Jego obecność. Jego obecność wypełnia nas po granicę. I zobaczcie, niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Chciałbym powiedzieć taką rzecz. Nawet parę razy usłyszałem, że jestem pastorem, który głosi prosperity. Że jestem pastorem, który głosi powodzenie. Ale wiecie, ja chciałbym to powiedzieć w ten sposób. Tak jest. Moi kochani, z Bogiem nie jesteś w stanie życia przegrać. Z Bogiem nie jesteś w stanie przegrać. Kiedy cokolwiek Bogu powierzysz, jest napisane, powierzcie drogi swoje Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Wiecie, kiedy przegrywamy? Kiedy odnosimy porażki? Wtedy, kiedy te sprawy nie zostały oddane Bogu. Popatrzcie się, ci uczniowie znaleźli się w problemie, w którym, powiedziałbym, nie było rozwiązania. Po ludzku rzecz mówiąc. Przyszli do Jezusa, powiedzieli, Jezu, jest cały lud głodny, już 3 dni z nami chodzi, ani nie jadł morza, ani nie pił. Co mamy zrobić? Pan Jezus wystawił ich na próbę, mówi w ten sposób, wy im dajcie jeść. Wiecie, dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że chciał dowiedzieć się, w którym miejscu uczniowie będą szukać zasobów do rozwiązania problemu? Czy będą szukać zasobów w sobie samych? Czy będą szukać zasobów do rozwiązania problemu w Bogu? Popatrzcie się, jak często w naszym życiu są takie sytuacje, kiedy pojawia się problem, szukamy rozwiązać ten problem swoimi własnymi metodami. Szukamy mądrości w sobie. Szukamy znajomości, może ktoś nam pomoże. Szukamy jakichś najlepszych lekarzy. Szukamy, powiedziałbym, najlepszych doradców. Może ten mi pomoże, bo tamten pomoże. Jezus czeka i zastanawia się, jak długo będziesz szukał zasobów w sobie samym. I wiecie, w pewnym momencie jeden z uczniów mówi w ten sposób: słuchaj, mamy chłopca małego, który być może miał swój lunch, był na tyle roztropny, może na tyle roztropny, że powiedział, być może będę chodził za Jezusem bardzo długo, więc muszę ze sobą wziąć trochę jedzenia. I napakował w plecach dużo chleba i dużo, powiedziałbym, rybek. Ale po 3 dniach jemu się zasoby może zmniejszyły. Zostało mu tylko tych 5 chlebów i 2 rybki. Ale na tyle był, powiedziałbym, roztropny ten chłopiec, że i miał serce otwarte, że przyszedł, powiedział uczniom, apostołom, że mówi: słuchaj, ja mam 5 chlebów i 2 rybki. I uczniowie popatrzyli prawdopodobnie na niego, na tego chłopca i powiedzieli: dziękujemy ci bardzo za twoje serce, ale wiesz co, my mamy tutaj 5000 dorosłych, głodnych ludzi. Jak my z tego nakarmimy? I być może by chcieli, może by nawet i, powiedziałbym, odprawili tego chłopca z niczym, ale na tyle mieli mądrości w sobie, że przyszli i powiedzieli: Jezu, mamy tylko tutaj chłopczyka, może lanczyk, 5 chlebów i 2 rybki. W jaki sposób my nakarmimy? I Pan Jezus mówi: to wystarczy. To wystarczy. I jest napisane, że właśnie pobłogosławił, podziękował i zaczął uczniom rozdawać, a uczniowie zaczęli ten chleb dzielić między lud. Moi kochani, chciałbym wam wyjawić taką pewną tajemnicę Bożego błogosławieństwa. Kiedy jesteśmy z Bogiem, a ja bardzo często podaję taki przykład, że w obecności Bożej nawet sucha laska kwitnie i wydaje owoc. Kiedy jesteś prawdziwie w obecności Bożej, nawet to, co martwe, ożywa, dlatego że Bóg jest Bogiem życia, nie śmierci. Każda rzecz, którą Bogu, powiedziałbym, kiedy przebywasz z Bogiem, nawet nie zdajesz sobie sprawy, przebywając z Nim na kolanach, w modlitwie, w Słowie Bożym, tylko po prostu przebywasz. Mówisz: Panie, ja nawet nie wiem, jak się modlić, nie wiem, co powiedzieć do Ciebie, a inni się tak pięknie modlą, ja tego nie potrafię, ale po prostu chcę z Tobą być. Oto jestem przed Tobą i Ty mów do mnie. Sama ta obecność Boża w Twoim życiu zmienia Cię, przemienia Cię, daje Ci nowe siły, daje Ci zdrowie, daje Ci powodzenie, daje Ci energię, daje Ci pomysły, daje Ci rozwiązania do Twojego życia. Sama Jego obecność. Nie musisz nic mówić. Jego obecność sprawia, że kwitniesz. Jego obecność sprawia, że masz powodzenie. I wiecie, tu jest dosyć interesująca rzecz. Popatrzcie się, jeszcze jeden fragment chciałbym przytoczyć ze Słowa Bożego, który doskonale znamy, który mówi o tym, że Bóg pragnie błogosławić swój lud. I powiem dlaczego. Jest taka modlitwa: Ojcze nasz. Kiedyś przyszli uczniowie do Pana Jezusa, powiedzieli, widzieli Jezusa w akcji. Widzieli Jezusa, podpatrywali na co dzień, jak Jezus uzdrawiał, jak Jezus czynił cuda, jak uwalniał, jaka moc wychodziła z Niego. I przychodzili, obserwowali, mówili, gdzieś tkwi tajemnica tej mocy, którą Jezus ma na sobie. I zaczęli pytać się, Jezus, zobaczyli, że Jezus się bardzo długo modli, że przebywa sam z Ojcem całe noce. I w pewnym momencie przyszli i powiedzieli w ten sposób, zobaczyli, że ta moc płynie z Jego obecności w Panu, w Jego przebywaniu, w Jego modlitwie. I powiedzieli w ten sam sposób, powiedzieli, Jezu, naucz nas się modlić. I Pan Jezus mówi, tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I dalej jest mowa o przebaczeniu i znacie doskonale tę modlitwę. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus mówi w ten sposób: niech Twoje królestwo zejdzie na ziemię. W Jego królestwie nie ma śmierci. W Jego królestwie nie ma nieszczęścia. W Jego królestwie nie ma chorób. W Jego królestwie nie ma niepowodzeń. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, doskonale funkcjonującym. I kiedy mówi, niech Jego królestwo wstąpi do naszego życia, to znaczy Pan chce, aby nasze życie było przepełnione Jego królestwem. W pełnym wymiarze, moi kochani, w pełnym wymiarze. Kiedy mówi, niech wola Twoja wypełni się tu na ziemi, tak jak i w niebie. Moi kochani, czy wyobrażacie sobie, że chociaż raz jeden anioł w niebie powiedział, że Pan Bóg mu mówi, masz zejść teraz do kościoła w Toronto i tak usłużyć, a anioł mówi, a nie chce mi się, dzisiaj się nie wyspałem. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Kiedy Bóg coś pomyśli, anioł od razu jest na baczność gotowy do wykonania Jego zadania. I moi kochani, kiedy tak Słowo Boże mówi, aby Jego wola była wypełniana tak jak w niebie, tak i na ziemi, to znaczy, że my tu na ziemi mamy tak wypełniać wolę, jakbyśmy byli Jego aniołami posłanymi do wypełniania. Gdzie nie ma, kiedy Bóg mówi, zrób to, to ja robię to. Kiedy Bóg mówi, pójdź tam, to ja tam idę. Kiedy Bóg mi mówi, masz to czy tamto zrobić dla swojej rodziny, to mam to zrobić. Tam nie ma żadnego nieposłuszeństwa. Tam nie ma żadnej jakiejś dezorganizacji. Jego wola jest doskonałą wolą dla każdego z nas. Nie tylko dla tych świętych i wybranych, ale również dla Kościoła Jego. I moi kochani, kiedy przebywasz z Bogiem, przebywasz w Jego błogosławieństwie. I Bożym pragnieniem jest błogosławić Ciebie. Kiedy Bóg powiedział do Abrahama, powiedział takie słowa, może przejdźmy też na jeden fragment Słowa Bożego z pierwszego rozdziału. 12 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Mówi w ten sposób. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. I teraz zwróćcie uwagę, co Bóg mówi. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Cię błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, a tak, że stanie się błogosławieństwem i będą błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Zwróćcie uwagę, jaki jest porządek, jeśli chodzi o Boży plan dla człowieka. I bardzo wyraźnie to widzimy w życiu Abrahama. Bóg powiedział w ten sposób, a uczynię z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił i uczynię sławne imię Twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. Popatrzcie się, bardzo często my chcemy ludziom pomagać albo coś dla Boga czynić, ale jednocześnie nie mamy tego, o czym Bóg mówi do naszego życia. Żeby dzielić się zbawieniem z drugim człowiekiem, o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu i cię zbawił, ty sam musisz doświadczyć zbawienia, żeby wiedzieć, o czym ty mówisz. Jeśli chcesz komuś mówić o chrzcie w Duchu Świętym, sam musisz doświadczyć, co to jest chrzest w Duchu Świętym i kiedy doświadczysz chrztu w Duchu Świętym, wtedy stajesz się błogosławieństwem dla ludzi, którzy pragną chrztu w Duchu Świętym. Kiedy chcesz być narzędziem błogosławieństwa, musisz się sam stać błogosławieństwem. Musisz pozwolić Bogu błogosławić Cię do tego momentu nasycenia, aby Twoje życie stało się tym źródłem błogosławieństwa dla innych. Bardzo często my jesteśmy dumni i nie dajemy się błogosławić, kiedy ktoś nawet chce nas ubłogosławić. No, ja nie potrzebuję tego, ja sobie dam radę. Ale nie pozwala, żeby ktoś usłyszał w Twoim życiu, żeby ktoś złożył błogosławieństwo do tego życia po to, abyś Ty komuś innemu mógł błogosławić. Podam wam taki praktyczny przykład. Nie bierzcie tego, że się chwalę, ale po prostu pewne fakty musimy mówić, aby wiedzieć, o czym my rozmawiamy. Zwróćcie uwagę, nasi bracia w kościele, nasze bracia i siostry, z których jestem dumny, jestem Bogu wdzięczny za nich, przyszedł moment, że zapragnęli mieć swój własny kościół. Czterech braci, cztery rodziny zastawiły swoje własne domy tylko po to, aby kupić ten kościół. Ofiarowali, powiedziałbym, to, co najlepsze na świątynię dla Pana, aby było miejsce, gdzie możemy się spotykać i wielbić. Nie dość, że, powiedziałbym, zostało to kupione, to moi kochani dają ofiarnie dziesięciny, błogosławią ten kościół, że ten kościół jest bardzo szybko spłacany. Moi kochani, kiedy sami tam byliście, może parę razy zobaczyliście, jak ten kościół wygląda, jest zadbany, jest przyzwoity. I moi kochani, dzięki temu, że oni mają serce pełne błogosławieństwa i wkładają to całe życie jakby w ten kościół staje się błogosławieństwem dla innych ludzi. W tym roku zrobiliśmy, moi kochani, już tam któryś z kolei Dzień Dziecka i przychodzili Kanadyjczycy z ulicy ze swoimi dziećmi i ten kościół był błogosławieństwem dla miejsca, w którym mieszkamy. Moi kochani, a ostatnio zdarzyło się, że dwa kościoły przyszły do nas sami, nawet my nie żadnej reklamy nie dajemy, żeby ktoś przyszedł i wynajmował. Dwa kościoły kanadyjskie przyszły do nas i mówią, chcemy od was wynająć kościół, bo macie piękny kościół. Nie wiem, czy widzicie tą zasadę. W momencie, kiedy pozwalam, aby i stosuję się do zasad Bożego błogosławieństwa, kiedy błogosławieństwo przychodzi na mnie, w pewnym momencie ja staję się błogosławieństwem dla innych, mogę błogosławić innych. Ale kiedy, powiedziałbym, tylko patrzę za swoimi sprawami, to błogosławieństwo nie może przepłynąć dla innych. Popatrzcie się, w jaki sposób to się stało. Ten kościół w Toronto stał się źródłem błogosławieństwa dla kościoła w Hamilton. To w waszym kościele większość tych pionierów tego kościoła nawróciła się tutaj w Toronto, a wzrastała i w pewnym momencie wypuściliście z błogosławieństwem ten kościół i ten kościół, powiedziałbym, poszedł za głosem Bożego prowadzenia, zrozumiał Boże błogosławieństwo i stał się błogosławieństwem już nie tylko dla Polaków, ale dla Kanadyjczyków, którzy mieszkają w okolicach. Ale gdybyśmy nie byli rozsądni w tym wszystkim, co czynimy, to moi kochani, nadal byśmy wynajmowali od jakiegoś kościoła i musielibyśmy korzystać z czyjegoś błogosławieństwa. To nie znaczy, że to jest złe, ale moi kochani, przyszedł czas, że kościoły też muszą rosnąć w dojrzałości i poza tym okresem, kiedy ciągną, muszą również dawać. A gdzie tkwi błąd, moi kochani? Bo bardzo możecie mówić w ten sposób, okej, no ale z Biblii poznajemy takie fragmenty, że kiedy człowiekowi jest najciężej, wtedy najbardziej do Boga woła. Prześladowania powodują, że kościoły bardziej się jednoczą, bardziej wołają do Boga i wzrastają. Gdzie tkwi błąd? Kiedy głosisz tylko o błogosławieństwie, to tak naprawdę kościół nie może tak wzrastać, jak powinien. Moi kochani, czy to jest wina Boga, czy nasza? Czy to jest wina, która leży po stronie Boga, czy wina, która leży po stronie naszej? Popatrzcie się, nie wiem, postaram się to wyjaśnić, żebyście to dobrze zrozumieli, bo to jest bardzo ważne. Bóg mówi w ten sposób, słuchaj Izraelu, Pan jest Bóg, Bóg jedyny. Pamiętaj, abyś Boga kochał całym sercem, całą duszą, ze wszystkich swoich sił, aby Bóg stał się twoją jedyną miłością. Kiedy przebywasz z Bogiem, przebywasz ze źródłem Bożego błogosławieństwa, z całym Jego majestatem i w pewnym momencie ten odblask Boży i te wszystkie całe piękno, które jest w Bogu, zaczyna Ciebie przenikać. Zaczyna Ci Bóg błogosławić. Zaczynasz mieć więcej znajomych, więcej rodziny, więcej pokoju, więcej miłości, więcej pieniędzy, więcej powodzenia w życiu. Ale niebezpieczeństwo polega na tym, że kiedy twój majątek rośnie i duchowy, i finansowy, kiedy w pewnym momencie zaczynasz bardziej zwracać uwagę na to błogosławieństwo, które otrzymujesz, niż na Boga, to automatycznie twoje serce czyni bałwochwalstwo. Ja zauważyłem taką jedną ciekawą rzecz, ja to nawet podzieliłem się ze swoją żoną. Mówię, bałwochwalstwo może być również w życiu usługujących. Ja mogę być tak zafascynowany darami Ducha Świętego, że w poszukiwaniu tych darów mogę pogubić esencję, czyli moja relacja bezpośrednia z Bogiem. I w pewnym momencie dary stają się celem w moim życiu, a nie Bóg. Wiecie, bardzo często słyszałem tych, którzy szczególnie usługują w namaszczeniu, takie ciekawe słowo, które mówi Panie, a możesz mi wszystko zabrać, tylko nie zabieraj mi swego namaszczenia. Ale wiecie, że w tym również jest niebezpieczeństwo, że człowiek może bardziej ukochać Boże namaszczenie niż samego Boga. Dlaczego? Dlatego, że w namaszczeniu usługujemy. To jest taka, wiecie, to jest taka cienka lina, po której chodzimy, bo kiedy chodzisz z Bogiem, nie sposób po prostu, żeby ci Bóg nie błogosławił. Bardzo wielu ludzi mówi w ten sposób, jak ja będę z Bogu służył, to przyjdą na mnie ataki, ciężary, będę musiał nosić Jego krzyż. To jest nieprawda. Kiedy służysz Bogu, nawet kiedy przychodzą trudne chwile, Bóg jest z tobą w taki sposób i w takiej obecności jesteś z Bogiem, że te rzeczy nie mają tak naprawdę dużego wpływu na ciebie, dokuczają ci, ale tak naprawdę Bóg jest najważniejszy i ta miłość do Boga staje się celem samym w sobie. Popatrzcie się, który człowiek potrafiłby wytrzymać to, co Paweł? Wiecie, dlaczego święty Paweł tyle wytrzymał? Dlatego, że on kochał Boga. Ludzie, którzy kochają Boga, są wiele w stanie wytrzymać dla Boga. Ale ludzie, którzy idą za Bożymi darami, za Jego atrybutami, za Jego nawet darami, albo karierą w Kościele, wcześniej czy później pogubią się. Dlatego, że po prostu nasze serce gdzieś nie, tak niedelikatnie wchodzi w tym kierunku bałwochwalstwa. I problem naszego błogosławieństwa nie polega na tym, moi kochani, żebyśmy nie byli błogosławieni, bo jak nie będziemy błogosławieni, to lepiej Bogu będziemy służyć. Problem polega na tym, że Bóg całe życie pracuje nad twoim charakterem, abyś te Boże błogosławieństwo, które dla ciebie przygotował, był w stanie unieść i nadal być przy nim. Rozumiecie? Wiecie, o co chodzi? A ja bardzo często mówię w ten sposób, że nasza wiara, nasze poznanie musi wzrastać z naszą relacją z Bogiem. Musi. Bo jeżeli nie, to w pewnym momencie naszego życia odstąpimy od Boga, pogubimy się, ale kiedy centralnym naszym punktem jest miłość do naszego Boga, wtedy możemy mieć pewność, że cokolwiek by nas nie spotkało, jestem w stanie iść za Bogiem, bo czy mam, czy nie mam, ja Boga kocham. Popatrzcie się na Józefa. Historia Józefa bardzo dobrze to opisuje. Józef był przez całe swoje życie przygotowywany do Bożego błogosławieństwa, do niesamowitego dzieła, które Bóg zaplanował dla Izraela. I kiedy Józef miał objawienie jednego snu, drugiego snu i zaczął się przechwalać, w pewnym momencie nastąpiło coś takiego przykrego w ich życiu, że oni po prostu musieli bracia byli zazdrośni i sprzedali swego własnego brata. I teraz moje pytanie, jak by się Józef zachował, gdyby jemu władza została powierzona, powiedzmy rok po tym wydarzeniu? Kiedyby miałby do dyspozycji to, co miał, kiedy już był dojrzały w duchu? Prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą by zrobił, zrobiłby jakąś wyprawę, aby pokazać braciom, co on przeszedł. Ale Bóg, kiedy nawet w Słowie Bożym jest napisane, że Józef poszedł do więzienia, jest napisane, ale Bóg był z nim. Był z Józefem. I on będąc w więzieniu i Bóg cały czas pracował nad jego sercem, przygotował go, aby w pewnym momencie jego życia to błogosławieństwo, które oczekiwał, aby Józef był w stanie unieść to. Popatrzcie się, wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, że błogosławieństwo, które Bóg dla ciebie przeznaczył, tak naprawdę ono ma być w ruchu. Co to znaczy? To znaczy, że tym, czym cię Bóg pobłogosławił, tym ma służyć innym. Jeżeli dostałeś dużo pieniędzy, Bóg ci daje mądrość do robienia pieniędzy, tak długo, jak te pieniądze będą w twoim banku, tak długo będziesz nieużyteczny w Jego królestwie. Ale w momencie, kiedy zaczniesz używać te pieniądze albo pomagać innym, jak robić pieniądze i błogosławić innych, wtedy Bóg daje ci więcej i więcej, pomnaża ciebie. Tak długo jak twoje szczęście rodzinne, twoja radość z żony, z dzieci staje się tylko i wyłącznie twoim własnym kółkiem zamkniętym, tak długo jesteś nieużyteczny w Królestwie Bożym. Po to cię Bóg błogosławi szczęściem rodzinnym, abyś otworzył swój dom i przyjął sieroty, wdowy, tych, którzy są samotni, którzy są biedni, aby to błogosławieństwo, które Bóg wylewa na twój dom, stało się użyteczne dla innych ludzi. Tak długo, jak ty stawiasz karierę w swoim życiu i to, co robisz, najważniejsze, a nie służy to innemu człowiekowi, aby go błogosławić, to jest nieużyteczne. I wiecie co, najczęściej się dzieje w ten sposób. Zasada dziesięciny to nie jest tylko po to, aby dawać do kościoła, ale zasada dziesięciny uczy czegoś bardziej głębszego. Abyś się nauczył szczerze oddawać Bogu to, co się Jemu należy. Abyś w ten sposób błogosławił. Wielu ludzi mówi, mam tylko $1000 i oddać $100 dla mnie to jest bardzo dużo. Ale ja mu mówię w ten sposób, jak będziesz zarabiał 100 tysięcy, to oddać 10 tysięcy miesięcznie na służbę Pana jest jeszcze ciężej. Wiecie? Po prostu zasada dziesięciny nie jest tylko i wyłącznie, aby pieniądze zbierać, ale zasada dziesięciny uczy cię, jak masz błogosławieństwo, którym Bóg ci daje, aby to błogosławieństwo stało się błogosławieństwem dla innych. Popatrzcie się, i tak jest z każdą dziedziną życia. Każda dziedzina życia ma, powiedziałbym, są te same zasady. To jest zasada szafarstwa, zasada zarządzania tym, co nam Bóg daje. Tak długo, jak nasze życie nie jest przepływem, czyli co ja otrzymuję od Boga ja rozdaję innym, tak długo staje się nieużyteczny w królestwie. Wyobraźcie sobie teraz tych uczniów, którzy są na pustyni, są też głodni. 3 dni być może też nie jedli i nagle Jezus przynoszą im 5 bochenków chleba, 2 ryby i uczniowie usiedli, tak zaczęli zastanawiać, co mają z tym zrobić. Mówię, słuchaj, 12 nas jest, my jesteśmy apostołami, przez nas Bóg działa, chce nas używać, to zróbmy w ten sposób, podzielmy się, zjedzmy ten chlebek, tam zostawmy jeden dla Jezusa, 1 rybkę albo 5 rybki, a resztę sami zjedzmy i będziemy silni, wtedy będziemy mogli ludziom pomagać. To jest mentalność nasza, albo powiedziałbym tu ludzka, zakłamana, nieprawdziwa. Ale uczniowie co zrobili? Przynieśli to do Jezusa. Powiedzieli, Jezu, to jest wszystko, co mamy. Nic więcej nie mamy. My nie jesteśmy z tych chlebów w stanie nakarmić ten lud. Te ryby nie są w stanie wyposażyć je w to, co oni potrzebują. I Pan Jezus wziął te chleby, mówi, wystarczy. I wiecie, jak się działo? Pan Jezus te chleby rozdawał uczniom, apostołom. I apostołowie być może mieli 5 bochenka, może mieli 1/4 bochenka. Zaczęli chodzić i rozdawać innym. I jak rozdawali, nagle okazuje się przy rozdawaniu, że im niczego nie brakuje. Kiedy użyli to, co Bóg im dał, to, co mieli mało, ale użyli w jego królestwie, nagle to się pomnaża. I wiecie, oni nie widzieli tego, bo służyli. Ale przyszedł moment, kiedy już zakończyli rozdawać, kiedy wszyscy zostali nakarmieni i Pan Jezus mówi, wszystkie resztki zbierzcie, poskładali to do kosza i okazało się, że tych resztków jest więcej niż, moi kochani, oni mieli chlebów na początku. Zobaczcie, zasada Królestwa Bożego działa w ten sposób, aby to, co dotrzymujesz od Boga, abyś przyniósł przed Jego tron i powiedział, Panie, ja nie wiem, jak to użyć, nie wiem, czy to starczy, ale przynoszę przed Twój tron, Ty to rozmnoż. I Bóg mówi w ten sposób, okej, to, co przyniosłeś, to, co Ci daje, Twoje talenty, idź i rozdawaj innym. I jak rozdawali, w czasie rozdawania oni byli świadkami cudu, chociaż może na początku nawet tego nie widzieli. Ale kiedy już zakończyli pracę, spojrzeli na te kosze i mówili, Boże, jak to jest możliwe? Wszyscy są najedzeni, a tego jest więcej niż było na początku. Tak ma wyglądać praca w Królestwie Bożym. Bóg Cię błogosławi i chce Cię błogosławić i mówi, módl się o błogosławieństwo. Ale tak długo, jak swoje to błogosławieństwo przytrzymasz dla siebie, tak długo, jak swoje serce zamkniesz, aby innego błogosławić, tak długo ta ziemia nie będzie wydawać owoców. Zobaczcie, bardzo prosty przykład. Ja już muszę kończyć. Bardzo prosty przykład. Daje Bóg nam poprzez zbiory każdego roku. Kiedy przychodzisz, masz ziarno, masz worek ziarna. Co musisz zrobić? Musisz rozsiać te ziarno. Potem przychodzi pora żniw. Oni zbierają te ziarno. Ale ci, co zbierają te ziarno, muszą odłożyć ziarno na następny rok. Kiedy te ziarno, które mieli przygotowane na następny rok, zjedzą sami, będą w głodzie. Zwykły, prosty rolnik rozumie zasadę błogosławieństwa. On może nie umie tego przypisać do zasad duchowych, ale rozumie. A my jako wierzący, kiedy Bóg nam błogosławi w jakiejś dziedzinie, nagle wywyższamy się, mówimy, jak jestem namaszczony, jak jestem obdarowany, jakie mam wspaniałe pieniądze. Moi kochani, i co się dzieje? Dzieje się to, że ta miłość do Boga odwraca się, dlatego że Twoje serce skoncentrowane jest na czymś innym, nie na Bogu, nie na Jego prawdzie, nie na Jego służeniu, nie na Jego posługiwaniu. Popatrzcie, to jest prawda. To jest prawda. Chcesz zobaczyć swoje błogosławieństwo, cokolwiek masz, jakikolwiek talent, możesz to rozdać innym i widzieć błogosławieństwo, które będzie pomnożone w Twoim życiu. I wtedy z każdym razem, za każdym razem stajesz się większy i większy, ale kiedy stajesz się już tym wielki, to musisz pamiętać, że przed Bogiem jesteś mały. I moi kochani, to słowo dziękuję trzyma Cię w pozycji pokory, bo wiesz, że jesteś uzależniony od tego, który jest źródłem Twojego błogosławieństwa. Dlatego, moi kochani, być może w Ewangelii 3 razy było wspomniane, że Jezus pobłogosławił to, co miał. Ale w Ewangelii Jana jest napisane, że Pan Jezus podziękował. Panie, dziękuję Ci za to, że jestem wierzący. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, że zbawiłeś mój dom. Dziękuję Ci, że błogosławisz mi w pracy. Dziękuję Ci. Proszę Cię, daj mi mądrość. Jak tym zarządzać? Jak usługiwać, abyś Ty odebrał chwałę, nie ja. Nie wiem, czy ja mogę poprosić moją żonę. Moja żona ma jeszcze krótkie świadectwo i później jeszcze będziemy się modlić.
Wiem, że już jest późno, przepraszam, ale bardzo miałam na sercu podzielić się z wami takim przykładem, który mąż już użył. Parę miesięcy temu, nawet nie pamiętam dokładnie daty, mieliśmy w kościele ślub. I wiecie co, to był ślub już takich starszych ludzi. I to było niesamowite, że przed tym ślubem, dosłownie chyba miesiąc przed tym ślubem, Bóg niesamowicie zaczął wkładać mi w moje serce miłość do tej pary małżeńskiej. Do tego stopnia, że chociaż ta para chciała ten ślub zrobić tak po prostu dla siebie, prywatnie, nie mogłam utrzymać tego w moim sercu i zaczęłam robić dla nich zaproszenia. Ta miłość, która była zdeponowana, wylewała się. Ja usiadłam pod komputer i zaczęłam robić zaproszenia, ale to nie mogły być byle jakie zaproszenia. Ja zaczęłam dobierać kwiaty, zaczęłam to po prostu dekorować. Ja wiem, że to nie było ze mnie. To było to, że po prostu miłość Boża była tak jakby zakumulowana w moim sercu, wylewała się tak jak gotująca woda. Ja musiałam to zrobić. Po pewnym czasie, kiedy zrobiłam zaproszenia, zaczęliśmy wszystkich zapraszać. Chciałam, bardzo miałam na sercu, żeby sala była pięknie udekorowana na ten ślub. Wiem, że to nie było ze mnie. Poszłam do kwiaciarni na ostatnią chwilę, żeby kupić dla tej siostry piękne kwiaty. Pewna kobieta w tej kwiaciarni zrobiła mi przepiękny bukiet i przepiękne kokardy. I kiedy kupowałam te kwiaty w kwiaciarni, czułam taką niesamowitą obecność Pana. I w pewnym momencie byłam tak wdzięczna, czułam taką miłość Bożą w tej kwiaciarni obecną, że zapytałam się tej kobiety, która mi usługiwała i która po prostu wylała swoją miłość na tą parę małżeńską, czy mogę się za ciebie pomodlić? Ona mówi tak, zgodziła się. Ja nagle w tej kwiaciarni, nie spodziewając się tego, pod takim przypływem obecności Ducha Świętego, zaczęłam się modlić i wypowiadać nad nią słowa, że Bóg ją kocha, że ona jest dla Niego cenna. Kiedy wróciłam do kościoła, ku zaskoczeniu tej pary małżeńskiej, kościół był prawie pełen. Było bardzo dużo braci i sióstr. Przynieśli przepiękne kwiaty. Była piękna ceremonia, chociaż mieliśmy w czasie tej ceremonii wiele przeszkód technicznych. I pod koniec tego ślubu, za tydzień czy dwa, ta siostra złożyła świadectwo, że kiedy bracia i siostry podchodzili do niej, kiedy składali jej życzenia, kiedy ta miłość Boża wylewała się na nich, powiedziała, że nigdy w życiu nie czułam się tak kochana jak w ten dzień. I to było piękne, ona miała w oczach łzy. I wiecie, chcę to użyć za taki przykład, że Pan chciał tą siostrę pobłogosławić. Pan chciał pokazać jej, jak bardzo ją kocha, jaka jest cenna w jego oczach. Ta siostra miała bardzo nieudane pierwsze małżeństwo. A to małżeństwo drugie było w Bogu, było z wierzącym człowiekiem. To było małżeństwo, kiedy ona wchodziła w Bogu, w błogosławieństwo nieba. I ja wiem, że Pan chciał to podkreślić w jej życiu i po prostu wylać na nią taką niesamowitą swoją miłość. I dlaczego mówię to świadectwo? To pragnienie kochania tej siostry i błogosławienia jej było tak mocne w moim sercu, że ja po prostu siedziałam i robiłam te zaproszenia, dekorowałam tą salę, nie mogłam tego utrzymać. I wiecie, do czego zmierzam? Kiedy Bóg deponuje jakieś błogosławieństwo w naszym sercu, aby ono rozprzestrzeniło się. Jeśli Bóg deponuje w twoim sercu takie błogosławieństwo, trzeba je z wiarą uwolnić. Trzeba wyjść z akcją. To, co Bóg deponuje w twoim sercu, żeby błogosławić innego, ono zostanie tylko zakrytym błogosławieństwem, jeśli z wiarą nie wyjdziesz z akcją, z czynem i nie wypuścisz tego w czynie. I wiecie co, kiedy pierwsza osoba, która jest odważna, wypuści takie błogosławieństwo w czynie, zacznie po prostu je uwalniać w czynie, uwalniać w akcji, robić to, co Bóg pragnie, żeby było zrobione, to pociąga za sobą lawinę, dynamit Bożego błogosławieństwa i Bożego wylania w Kościele. Ja nie chcę tu powiedzieć, że Bóg po prostu oddać sobie jakieś tutaj nagrody. Po prostu wiem, że Bóg używał nas wszystkich, uwolnił taką lawinę swojej miłości nad tą parą małżeńską. I wiecie, do czego zmierzam? Że kiedy Bóg deponuje coś w twoim życiu, uwolnij to w akcji przez wiarę. Uwolnij to w akcji, w czynie. Nie trzymaj tego błogosławieństwa zamkniętego w sercu. Jeśli Bóg kładzie ci, żebyś coś zrobił w posłuszeństwie, zrób to. Zrób to w akcji. A kiedy będziesz odważny, może jeden jedyny, pociągnie to za sobą całą falę, dynamit, wylania Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa wśród braci i sióstr. Chcę cię zachęcić, żebyś był tym pierwszym odważnym, żebyś nie trzymał tego, co Bóg deponuje w twoim sercu dla drugiego człowieka. Chcę to powiedzieć, to świadectwo, ono nie jest tylko powiedziane, żeby zailustrować tutaj Słowo Boże. Chcę wam powiedzieć, że kiedy mieliście 2 czy 3 tygodnie temu tydzień postu i modlitwy i mój mąż zaproszony był tutaj na usługę słowa, ja modliłam się i wiem, że każde słowo prorocze trzeba rozsądzać, ale wierzę, że w czasie waszego tygodnia postu i modlitwy przyszło do mojego serca słowo prorocze do waszego zboru. Ono jest właśnie na temat uwalniania Bożego błogosławieństwa. Kiedy modliłam się, Pan mi pokazał, że wy bardzo ten zbór kochacie. Wy bardzo ten Kościół kochacie. I prosiliście Pana i wołaliście do Niego, żeby Pan uwolnił nad wami jeszcze większą swoją obecność, większe Boże błogosławieństwo, większe takie wylanie Ducha Świętego. I do mojego serca przyszła odpowiedź, że w waszych sercach jest wiele klejnotów, jest wiele darów. Widziałam w waszych sercach zdeponowane przepiękne klejnoty, mieniące się klejnoty. To jest obdarowanie, które jest zdeponowane już w waszych sercach. Pan chce, żebyście z wiarą uwolnili te klejnoty, bracia i siostry. One już tam są. To są dary zarządzania, to są dary gościnności, to są dary kochania kogoś, służenia mu, to są dary Ducha Świętego, dary uzdrawiania, dary prorocze, dary modlitwy wstawienniczej. Bracia i siostry, ja te klejnoty widziałam, one są zdeponowane w waszych sercach. Pan chce, żebyście je z wiarą uwolnili, wyszli w czynie, żebyście nie trzymali ich. One staną się przepływem błogosławieństwa dla wielu serc. Wasz Kościół jest powołany nie tylko po to, ale by być błogosławieństwem w tym mieście. Wy jesteście powołani, aby być błogosławieństwem w całej Kanadzie. Wy jesteście powołani być rozsianiem błogosławieństwa w całej Kanadzie. Polacy w całej Kanadzie potrzebują was. I chcę dzisiaj wam powiedzieć, abyście przyjęli to z wiarą, aby te klejnoty, które są w waszych sercach, nie były przykryte kurzem. Miałam takie wrażenie w czasie modlitwy, że one były często przykryte kurzem niewiary, że wy nawet nie wierzycie, że one są w was zdeponowane. Wy nawet nie wierzycie, że to jest od Boga, że wy często nawet wątpicie, czy Bóg może naprawdę mnie użyć. Ale bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że one są. Odkurzcie te klejnoty przez wiarę. Uwierzcie, że to, co Bóg włożył w wasze serce, to jest od Niego. Jest napisane w Psalmie 37, werset 4, że kiedy rozkoszujemy się Panem, On wypełnia pragnienia naszego serca. Jeśli przebywacie z Panem, kochacie Go, to pragnienia waszego serca nie mogą być od szatana. Te pragnienia, które są w waszych sercach, te sny, te marzenia, to, co Bóg włożył w wasze serce, aby Mu służyć, to jest od Niego. Te głębokie marzenia, te głębokie pragnienia, abyście byli używani na Jego chwałę, one są od Niego. Uwolnijcie je tylko przez wiarę. Zróbcie krok wiary, wyjdźcie i uwolnijcie je, a zobaczycie, jaka niesamowita lawina błogosławieństwa Bożego będzie wylana na ten Kościół, będzie wylana na ludzi, którzy nie znają Pana i będzie wylana na cały ten kraj.
Jeżeli możemy powstać, pomodlimy się. Muszę powiedzieć w ten sposób. Wiecie, bardzo często, kiedy mamy usłużyć, ja i moja żona, to robimy to zupełnie niezależnie. To znaczy, my robimy w ten sposób, że modlimy się, odbieramy to, co Pan nam daje i później po prostu sprawdzamy się. Jest napisane na bazie 2-3 świadków, każda sprawa się miewa, więc po prostu kiedy ja na przykład otrzymam jakieś słowo od Pana i moja żona mówi, słuchaj, mam jakieś słowo prorocze, to po prostu zawsze to sprawdzamy i sprawdzamy, czy się zgadza. Jeżeli się zgadza, to znaczy, że to jest od Pana. I kiedy ja przygotowałem słowo, moja żona nie wiedziała, na jaki temat ja przygotowuję słowo. I ona mówi, ja otrzymałem słowo dla zboru w Toronto. I moi kochani, co ciekawe, że kiedy modliłem się o sługę, też otrzymałem słowo, które jest bardzo podobne, o tym, że po prostu Bóg was kocha i pragnie was używać i w żadnym wypadku nie ma jakiegoś planu zagłady albo rozesłania, ale ma plan błogosławieństwa i rozmnożenia. I wiecie, jeżeli wierzycie, że to było od Pana, to moi kochani, przyjdźmy do Pana i wasze pragnienia wyłóżmy przed Panem w dziękczynieniu. Boże, ja Ci dziękuję, że dajesz mi pragnienie, że mogę usługiwać, że mogę być błogosławieństwem dla innych. Ale pomnóż to i spraw, żeby to błogosławieństwo znalazło ujście w czynie w moim życiu. Także, moi kochani, zbliżmy się do Pana. Nie będzie jakiejś indywidualnej modlitwy. Tylko otrzymałem tylko taką jedną rzecz w modlitwie wczoraj, kiedy modliliśmy się w kościele. A to jest konkretna osoba. Nie wiem, czy to jest osoba z tego zboru, czy może ktoś, kto nas ogląda przez internet. Ma na imię Grzegorz i ma problem z nerką. I tak odebrałem, że Pan chce mu dać nową nerkę. Okay? Ja to mówię do was przez wiarę. A jeżeli jesteś tu na tej sali, to wiedz, że Pan chce dać ci nową nerkę. Wiecie, to jest od Pana. Pan chce uzdrowić albo zupełnie kompletną nową nerkę chce ci dać. Jeżeli to jest ktoś z internetu, to po prostu kiedy będziemy się modlili, abyśmy się zgodzili. I ja pomodlę się, jeśli pastor prosił mnie, abyśmy też zakończyli tę modlitwą. Moi kochani, otwórzmy nasze serca przed Panem. Wy jesteście błogosławieństwem. Bóg powiedział, że wy jesteście solą tej ziemi, wy jesteście światłością tego świata. I ktokolwiek z wiarą przyjmuje to, że to faktycznie ja jestem solą tej ziemi, ja jestem światłem, automatycznie przez wiarę w to słowo staje się. Po prostu zaczynam to używać. To się pomoże.
Mam na sercu wypowiedzieć nad wami wersety Słowa Bożego. Drugi list Tymoteusza, 1:7. Albowiem nie dał wam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Tutaj słowo ducha bojaźni oznacza ducha nieśmiałości albo wstydliwości. To nie ma nic wspólnego z pokorą, bracia i siostry. Bóg daje nam ducha mocy i miłości i trzeźwego myślenia. I wypowiadam nad wami z wiarą słowa z 1 listu Jana, 4:4, że większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest w świecie. I wypowiadam nad wami te słowa z listu Filipian, 4:13, że wszystko możecie w Chrystusie, który was wzmacnia. I wypowiadam nad wami werset też z listu do Rzymian, 8:37, że w tym wszystkim zwyciężyliście przez tego, który was umiłował. Wypowiadam nad wami też werset 1 listu Koryntian, 2:12. Otrzymaliście bowiem nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyście wiedzieli, czym was Bóg łaskawie obdarzył. Wypowiadam nad wami też z wiarą list 2 Koryntian, 3:17, gdzie duch pański, tam wolność. I teraz, Panie, modlimy się, aby moi bracia i siostry, abyśmy my wszyscy, Panie, tu obecni, każdy zbór, każdy kościół, każde serce, abyśmy mogli, Panie, z wiarą wejść w to obdarowanie, w tą łaskę, w to, czym, Panie, wyposażyłeś nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja teraz wołam, Panie, o wiarę, Panie, wołam teraz o śmiałość, odwagę Ducha Świętego, abyśmy teraz od dzisiaj z odwagą Twojego Ducha Świętego wyszli i mogli prawdziwie sprowadzić w akcję i w czyn to błogosławieństwo, które jest zdeponowane w naszych sercach, Panie. Abyś mógł, Panie, uwolnić z wiarą między nami to obdarowanie, które jest, Panie. Dary administracji, mój Panie. Dary gościnności, mój Panie. Dary służenia, mój Panie. Dary uzdrawiania. Dary prorocze, Panie. Aby one mogły być uwolnione mój Panie, aby Twój Duch Święty, tak jak Twoje Słowo mówi, gdzie Duch Pański dał wolność, aby mogły być w akcji uwolnione i powiać po tym Kościele, mój Panie, aby lawina Twojego błogosławieństwa mogła wypłynąć poprzez czyn i akcje moich braci i sióstr, mój Panie, abyśmy byli ludem czynu, bo wiara jest czynem, mój Panie. Dziękuję Ci teraz, że Twój Duch Święty wypływa i uwalnia te dary, uwalnia z wiarą, mój Panie, aby one mogły wypływać w wolności, bo tam, gdzie Duch Pański, tam wolność, mój Panie. Dziękuję, że Twoja wolność panuje na tym miejscu, abyś Ty mógł uwalniać to obdarowanie i abyś Ty, mój Panie, mógł być tutaj uwielbiony. Uwielbiony, aby to obdarowanie rozlało się, tak, mój Ojcze, Panie, na to miasto. Dziękujemy, aby to obdarowanie Ojcze rozlało się na cały ten kraj, na cały ten kraj, na cały, Panie, naród polski w tym kraju. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za wszystkich naszych znajomych, tak, na wszystkich naszych znajomych, dziękujemy, na nasze rodziny, to, Panie, gdziekolwiek jest taka potrzeba, Jezus, w imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen. Moi kochani, chciałbym jeszcze tylko tutaj, korzystając z tego przywileju bycia w tym kościele i mieć okazję bycia po prostu razem z kościołem i z London, i z Hamilton, i Toronto, i skorzystać z waszej gościnności. Chciałbym z serca podziękować za to, że wasz kościół stał się błogosławieństwem dla nas. Błogosławiliście nas do momentu, kiedy my możemy być błogosławieństwem dla innych. I chciałbym z tego miejsca, jako pastor Kościoła pełnej Ewangelii w Hamilton, wam za to podziękować z całego serca. Niech was Bóg obficie błogosławi i używa was, gdziekolwiek was pośle. Amen.